No jak każdy futrzak. Miły, przyjemny, no kąsa.
Niesamowite takie maleństwa. Są takie bardzo, bardzo ruchliwe właśnie. Trochę jest zawsze strach, żeby trzeba uważać, odpowiednio zapać, żeby nie gryzły, bo wiadomo, się ruszają, no i no, niesamowite wrażenie.
To, co słyszymy, to jest tło na... Może zrobimy tak, ten wyłączymy. To jest detektor heterodynowy. Przetwarza te najprostsze dźwięki, miksuje i to wszystko z tła przetwarza nam na dźwięki dla nas słyszalne. Ustawimy go na 20 kHz, czyli praktycznie.
Ja akurat jestem miłośnikiem gór i jaskiń. Od wielu lat uprawiam taternictwo jaskiniowe i stąd zainteresowani nietoperzami.
Stoimy przed jaskinią Zbójecką w wąwozie Jamki.
Ale łatwo nie było do niej dotrzeć.
W tym roku i tak mieliśmy szczęście, w zeszłym roku było dużo, dużo trudniej.
Najładniejsze, no podkowiec. Myślę, że podkowiec jest bardzo ciekawym gatunkiem, chociażby przez tę charakterystyczną podkowę na twarzy. Natomiast mam też kilka swoich ulubieńców. Wroczek pozłocisty, taki gatunek, który akurat związany jest głównie z Tatrami, ale jest to gatunek, który jest wybitnie zimnolubny. Preferuje bardzo zimne jaskinie, takie strefy przyotworowe. To jest taki naprawdę twardziel wśród nietoperzy.
To jest długa jaskinia, ona ma prawie 200 metrów, przy czym wysoka jest tylko sala początkowa, później jest korytarz takiej wysokości metr, 1,50 m, także czasami idzie się na czworaka, dosyć wilgotna jaskinia. Można się troszkę obudzić.
Panie są przygotowane na czołganie się w jaskini?
Myślę, że tak. Przede wszystkim mamy czołówki, jakieś tam inne latarki, żeby można było coś zobaczyć.
A tak to zwykłe ubrania, których po prostu nie szkoda, żeby pobrudzić. Zawsze się wychodzi całym umarusem.
A tu się śmiejemy z takich niedoperzy, które są żonate.
Ma obrączkę.
Na skrzydełku.
Tak.
Na przedramieniu się zakłada obrączkę. To jest chyba nasza obrączka.
Prawdopodobnie żółta.
Nietoperze też się obrączkuje?
Tak,
jak ptaki?
Tak, tak. O ile dla ptaków obrączkowanie w zasadzie, poza tym krótkim okresem, kiedy samą obrączkę zakłada, nie jest szkodliwe, bo to jest na nodze, to w wypadku nietoperzy sprawa jest bardziej skomplikowana, dlatego że jedyne dobre miejsce na założenie obrączki u nietoperza to jest przedramię. Ale przedramię to jest element skrzydła. Wobec tego obrączka musi być tak skonstruowana, żeby po pierwsze nietoperz nie mógł zębami ją zacisnąć, bo może dostaje sobie ząbkami do przedramienia. Po drugie, ta obrączka powinna być obojętna biologicznie, to znaczy nie powinna wywołać żadnego uczulenia, nie powinna być ostra, nie powinna ranić nietoperza. Wobec tego obrączkowanie nietoperzy powinno być ograniczone do absolutnie konkretnych, ściśle zdefiniowanych celów i ograniczone do minimum.
To są detektory ultrasoniczne. Pozwalają nam usłyszeć dźwięki nietoperzy i przetworzyć je na dźwięki słyszalne dla nas. Dzięki nim możemy rozpoznać, jaki nietoperz, czy jaka grupa gatunek, czy rodzaj nietoperza przelatuje koło nas. Nietoperze do orientacji przestrzennej używają ultradźwięków, czyli tych dźwięków niesłyszalnych dla nas, dźwięków powyżej 20 tysięcy herców, ponad naszą granicę słyszalności słuchu ludzkiego. Te dźwięki używają do orientacji w przestrzeni, do polowania, do przemieszczania się, ale wydają takie dźwięki, które są dla nas słyszalne. Matka z dzieckiem się komunikuje za pomocą takich dźwięków, które są dla nas słyszalne. Są to dźwięki obronne, też dźwięki przestraszenia.
Są gatunki wybitnie zimnolubne, takie na przykład jak wspomniany przeze mnie mroczek pozłocisty, ale są również gatunki ciepłolubne, takie jak podkowiec, który na przykład licznie występuje tutaj w jaskini Zbójeckiej w Opieniu.
Skąd wziął się ten czarny PR nietoperzy?
Przede wszystkim w związku z aktywnością nocną. Związana z tym taka tajemniczość tych nietoperzy.
A co z przesądem, że nietoperze mogą wplątywać się we włosy?
Ten przesąd pochodzi z dawnych czasów, kiedy noszono peruki bardzo wysokie. Nietoperze oczywiście echolokując słyszą tylko owada, która ewentualnie wplątuje się w taką perukę, nie słyszy natomiast samych włosów, nie widzi, że tam jest tego typu przeszkoda i być może przypadkowo wpada wówczas w taką fryzurę. Natomiast teraz nie ma zupełnie co się bać. Nie zdarzyło mi się nigdy w tym czasie, jak pracuję z nietoperzami, spotkać takiej sytuacji, żeby się jakiś osobnik wplątał we włosy.
Są gatunki, które zakładają kolonie rozrodcze na strychach budynków, a są takie gatunki, które zakładają kolonie rozrodcze chociażby w dziuplach drzew, czy pod pęknięciami kory, na przykład w dużych, dojrzałych drzewostanach.
Też ja mam dwa w domu. To nieraz to mi wchodzą, nawet jak telewizor wieczór, ja się drzwi uchylone, to wleci. Raz to miałem kłopoty z niego, bo go nie mogłem wyciągnąć, bo się tak zaczął żyć, że niesamowicie. Dwa są zawsze przyklejone, tak przychodzą do wiosny. Bardzo takie fajne. To nieduże jest, no. Tylko że to strasznie piszczy.
Czasami ludzie chcą się pozbyć nietoperzy.
No ale to jest taka kolonia tutaj, że dość duża. Przyjeżdżają, pilnują tego wszystkiego. No, to, no ale tu nie przeszkadza. No.
Tu remontowano tą wieżę.
Całą wieża była nowa. Cały dach, wszystko robione i teraz już mają nowy dach. Oni tam gonią. Widzi pani tam jak goni? O, jest tutaj. One wyczuwają, jak ktoś tu przyjdzie. To nie zimują. One idą w góry, skały, szczeliny tam siedzą, bo tutaj nie, to by tu umarły. Tu zima. Tylko przychodzą wiosny i później w jesieni odchodzą. Latem to one tu są cały czas.
Nietoperze musimy traktować inaczej. W okresie hibernacji, w okresie zimowym i w okresie aktywności letniej. Tutaj jakbyśmy mieli do czynienia z zupełnie różnymi gatunkami zwierząt. One mają zupełnie inne wymagania ekologiczne zimą i latem. Zimą warunki klimatyczne panujące w jaskini są dla nich korzystne. I tutaj będą zawsze wracać, jeśli tylko będzie możliwość dostania się do jaskini. Natomiast letnia kolonia ma inne wymagania klimatyczne. Bardzo ważna jest temperatura, możliwie wysoka temperatura, czego w jaskini nie ma, natomiast na poddaszach budynków jest. I dlatego właśnie nietoperze przenoszą się na poddasza budynków, tam tworzą kolonie. Bardzo często to są kościoły. Mówię o kościołach tradycyjnych oczywiście, które mają duże poddasza, dwuspadowe dachy, dlatego że to są strychy bardzo rzadko odwiedzane, o dużej kubaturze z reguły. No i tam nietoperze oczywiście nie są niepokojone i spokojnie mogą sobie żyć. Jest to trochę kłopotliwe skąd inną dla administratorów budynków sakralnych, bo to nie tylko kościoły katolickie. W cerkwiach jest to samo, w zborach to samo. No ale z drugiej strony z punktu widzenia ochrony przyrody są to obiekty niebywale ważne.
Potrafi pan je rozróżnić?
Dzięki temu urządzeniu tak. Możemy zapisać dźwięk, możemy go później analizować komputerowo i możemy dużą część gatunków z dużym prawdopodobieństwem oznaczyć.
Czy ludzkie ucho jest w stanie wyłapać te dźwięki?
Te ultradźwięki, które są wykorzystywane do orientacji w przestrzeni, część osób, które są bardziej czułe, rzeczywiście potrafią usłyszeć te najniższe dźwięki, powiedzmy na wysokości 25 kHz. Także kobiety uważa się, że są bardziej czułe na takie dźwięki albo osoby do 25 roku życia. Później ta czułość naszego słuchu znacznie spada.
Tutaj w jaskini Zbójeckiej w Łopieniu. Zimuje tu zdecydowanie najwięcej podkowców w Polsce. Jest to kluczowe stanowisko, jeżeli chodzi o ochronę zimowisk tego gatunku. Co ciekawe, jest to jedna z największych kolonii podkowca małego, zimowych kolonii oczywiście, w Europie i na świecie. Zimową kolonię znaleźliśmy w 1997 roku i wtedy jak odkryliśmy tą kolonię, to liczebność podkowców zimujących tylko w tej jaskini była większa niż we wszystkich pozostałych jaskiniach Polski. No tutaj maksymalna liczebność podkowca notowana w środku sezonu zimowego to jest bodajże w granicach 550.
Mam pizzę dla pana, to jest, ciemna. Tu jest to jest kukietek. I do jaskini łokietka.
Jak często te jaskinie są otwierane?
W zimie tylko raz. Wtedy, kiedy właśnie odbywa się inwentaryzacja nietoperzy. Przyjeżdża ekipa.
Co naukowiec z Poznania robi w Ojcowskim Parku Narodowym?
Liczy nietoperze zimujące w jaskiniach Ojcowskiego Parku Narodowego. Liczymy również nietoperze w Międzyrzeckim rejonie umocnionym. A do Ojcowa przyciąga nas sentyment. To było jedno z pierwszych miejsc, w którym zaczęliśmy liczyć w jaskiniach Wyżyny Krakowskiej Ojcowskiego Parku. To było w 1989 roku. Urzekło nas to miejsce po prostu. Z mozołem do góry. To co, skakujemy, tak? Się klimatyzują dopiero.
Proszę uważać przy zejściu.
Jaskinia Krakowska. Jest to jedna z większych siedlisk podkowca małego. Tutaj na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest tam kolonia przejściowa oraz duża kolonia zimowa tego gatunku. Każde wejście do takiego schronienia w czasie zimy może powodować szkodę dla nietoperzy, może powodować ich wybudzenie, a to zmniejsza ich szanse przeżycia całej zimy.
A tam zostawiasz plecak?
No właśnie nie wiem. Chyba tak.
No tam w środku.
Czy tam chodzi się na czworakach?
Ponad tutaj trochę tak, w tej jaskini akurat.
To zależy od warunków, jakie są w jaskini.
No, niektóre jaskinie można przejść normalnie na nogach, a niektórych trzeba się poczołgać.
Jak wygląda taka zimująca, hibernująca kolonia nietoperzy?
Bardzo różnie. Większość nietoperzy wisi pojedynczo. Akurat tutaj, ponieważ nie ma dużych skupień, na przykład podkowce w ogóle hibernują osobno. Znaczy nie dotykają się w ten sposób, natomiast mogą tworzyć takie klastry. Czasami spotyka się po kilka osobników, które wiszą. Na przykład nocki duże bardzo chętnie zimują razem.
Te mają swoje szczelinki na sufitach, wiszą na ścianach.
Dlaczego w ogóle nietoperze wybierają jaskinie do hibernacji? Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest ciemność, no więc oczywiście jasne światło utrudniałoby im hibernację. Ale po drugie, w jaskiniach są bardzo ustabilizowane warunki klimatyczne. To znaczy temperatura jest w polskich warunkach od 2 do 8 stopni Celsjusza, powyżej zera przez całą zimę. I wilgotność powietrza jest zbliżona do 100%, czyli do pełnego nasycenia parą wodną. I to jest bardzo ważny czynnik ułatwiający nietoperzom hibernację. Otóż nietoperze są bardzo małymi zwierzętami. Posiadają przy tym olbrzymią powierzchnię ciała w stosunku do masy, bo skrzydła to jest podwójny fałd skóry, przez który następuje wymiana gazowa. A zimą nie mają możliwości uzupełnienia wody. Muszą znajdować miejsca do hibernacji, w których wilgotność jest tak wysoka, że nie ma parowania, nie ma utraty wody podczas hibernacji.
Ma być ciemno i wilgotno.
I niezbyt wysoka i niezbyt niska temperatura.
Tutaj jest podkowiec na tym niziutko.
Proszę zobaczyć.
On się nie obudzi, jak mu tak świecimy.
Nie, nie będziemy długo, z bliska nie świecimy, więc...
Jakie ma cieniutkie nóżki? Czy tam na tych nóżkach ma jakiś specjalny klej, dzięki któremu wisi tak na tej ścianie?
To jest chytre urządzenie, które nietoperze osiągnęły na drodze ewolucji. Otóż one mają takie urządzenie bloczkowe, które powodują, że ścięgna kurczące pazurki nie idą bezpośrednio. Także pazurki u nietoperzy zaciskają się same pod wpływem ciężaru ciała. Efekt jest taki, że nietoperz tymi cieniutkimi pazurkami wpija się w wąskie szczeliny w stropie jaskini i nie potrzebuje żadnego wysiłku, żeby wisieć. Nawet czasem zdarza się, że nietoperz przestaje żyć, umiera w czasie snu zimowego, ale mimo to w dalszym ciągu wisi na ścianie, dopóki ciało nie ulegnie rozłożeniu. To jest przystosowanie właśnie do takiego trybu życia. Prawda, kiedy jest malutkie zwierzątko, cały ten podkowiec mały jest mniej więcej tak wielki, jak wolna część kciuka.
W historycznych zapiskach można znaleźć przepisy na przykład poprawienie słabego wzroku, co może nastąpić po spożyciu startych głów nietoperzowych, albo przykładaniem krwi nietoperzowej na chore albo bolące miejsca.
Przesądy czy przekonania naszych antenatów, że jakieś części nietoperza mogą polepszać czy być służyć jako lekarstwo, wynika stąd, że ludzie obserwowali, że nietoperze doskonale dają sobie radę w całkowitej ciemności. Przypuszczano, że jeśli użyjemy jakąś część ciała nietoperza do poprawy wzroku, no to będziemy równie sprawni nocą, czy w ogóle jak nietoperzy, którzy sobie doskonale radzą w ciemności. To radzenie nietoperzy w ciemności wynika stąd, że nietoperzy używają innego zmysłu do orientacji przestrzennej.
Są to dźwięki o wysokiej czy o niskiej częstotliwości?
O bardzo wysokiej częstotliwości, nawet do 100 kHz. Podkowiec mały wydaje dźwięki od 103 do 110 kHz. Są to bardzo wysokie częstotliwości.
Za pomocą czego są one wyłapywane?
W tych urządzeniach za pomocą najzwyklejszego mikrofonu. Później to urządzenie przetwarza te dźwięki na dla nas słyszalne. Bardziej skomplikowane urządzenia kosztują nawet ponad 10 tysięcy złotych. Różne nietoperze wydają dźwięki na różnych częstotliwościach.
O, to jest historyczne miejsce w jaskini, dlatego że tutaj właśnie na stropie, głównie w tej sali, przebywała bardzo wielka kolonia rozrodcza nocków duży. To była kolonia rozrodcza złożona z samic i ta kolonia przebywała regularnie w jaskini tak mniej więcej od początku maja do sierpnia. Oglądanie takiej kolonii jest rzeczą fenomenalną. Nie jest się w stanie doznać takich wrażeń, bo tu jest i optyczne, i zapachowe, i dźwiękowe. Te nietoperze piszczą, latają. Zapach jest taki bardzo charakterystyczny, guana. Jak się raz powącha, to się tego nie zapomni. Ta kolonia przestała istnieć kilkadziesiąt lat temu, około 30 lat temu. Cała populacja nietoperzy w Europie w tym czasie uległa drastycznemu zmniejszeniu i po prostu kolonia zanikła. W tej strefie klimatycznej nietoperze przeżyły katastrofę ekologiczną. Niszczenie owadów, środkami owadobójczymi, szczególnie DDT, miało bardzo głęboki wpływ na nietoperze, które były uzależnione od owadów. Po pierwsze, zmniejszała się populacja owadów, czyli nietoperze trudniej mogły zdobyć niezbędne zapasy tłuszczu.
Nie miały co jeść.
Nie miały co jeść, prawda? I nie zdobywały wystarczająco tłuszczu, żeby przeżyć zimą. To jest raz. DDT zatruwało nietoperze, bo nietoperze mogły łapać owady już jeszcze żywe, ale już podtrute troszeczkę. To pogarszało ich kondycję, a niezależnie od tego zatrucie DDT miało także negatywny wpływ na sam proces rozrodu nietoperzy.
Czy te środki chemiczne nadal się stosują?
Nie, DDT już w tej chwili nie stosuje się na ogół. Nie tylko te środki ochrony roślin, to także zatrucie środowiska spowodowane przez przemysł ciężki, emisje gazowe, szereg innych aspektów. To wszystko spowodowało pogarszanie warunków klimatycznych i w ogóle warunków środowiska. Polska należała do jednego z pierwszych krajów, w którym dostrzeżono konieczność ochrony nietoperzy. 150 lat temu Sejm Galicyjski podjął uchwałę o podjęciu ochroną nietoperzy. I to był drugi przypadek w historii. Pierwszy był kilkadziesiąt lat wcześniej w Niemczech. Niestety ta uchwała nie zyskała sankcji cesarskiej w Wiedniu i nie weszła nigdy w życie. W XX wieku właściwie już zaczęto się bardzo interesować ochroną nietoperzy i właściwie po II wojnie światowej w większości krajów europejskich nietoperze zostały objęte ochroną. Nietoperze towarzyszyły ludziom od zawsze. I jeśli nie będziemy im przeszkadzać, jeśli nie będziemy ich aktywnie niszczyć, jeśli nie będziemy zatruwać środowiska, to dadzą sobie radę, tak jak dawały sobie radę przez 50 milionów lat. Ja w ogóle propaguję hasło, wspierajmy nietoperze, pozwólmy im zwisać.